Słowo Boże rozważane w naszych kościołach w dniu dzisiejszym zapisane jest u Ewangelisty Mateusza w rozdziale 12 od 38 wiersza. Wsłuchajmy się w te słowa. W odpowiedzi na to niektórzy znawcy prawa i faryzeusze powiedzieli: Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś Twój znak. Jezus odpowiedział: Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, lecz go nie otrzyma poza znakiem proroka Jonasza. Gdyż podobnie jak Jonasz był we wnętrzu wielkiej ryby 3 dni i 3 noce, tak też Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi 3 dni i 3 noce. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza. A przecież tutaj ktoś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sąd wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A przecież tutaj chodzi o coś więcej niż w przypadku Salomona. Dziękujemy Ci, Panie, Ty, który jesteś większy niż wszystko, co na tym świecie znajdujemy, od największych ludzi, za to, że jesteś dzisiaj pośród nas i że przemawiasz do nas przez swoją Ewangelię, która niesie życie, niesie nadzieję. Daj nam, Panie, otwarte życie, otwarte oczy, uszy, serce, byśmy Twoje słowo z wiarą, z radością przyjmowali, abyśmy w swoim życiu coraz więcej miejsca Tobie czynili, bo jesteś godzien, bo jesteśmy Twoim stworzeniem. Czyń z nas swoje dzieci na chwałę Twojego Syna. Amen. Drogie siostry i bracia, nazwa dzisiejszej niedzieli Reminiscere wzięła się z psalmu 25, skąd wyjęty jest też nasz dzisiejszy introit. Śpiewaliśmy dziś w introicie: Pamiętaj o miłosierdziu swoim, Panie. Jest to wyraz, pragnienie ludu Bożego. Jeśli Bóg nie stąpi, jeśli nie stanie na naszej drodze, jeśli nam się nie objawi, pozostaniemy bez nadziei. Ale Bóg odpowiedział na wołanie człowieka. Odpowiedział na jego duchową potrzebę. Bożą odpowiedzią jest Pan Jezus Chrystus. Przypomina o tym hasło dzisiejszej niedzieli. Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I zadaniem Kościoła wszystkich wieków jest wskazywanie na tego Jezusa, który jest znakiem, jest dowodem Bożej miłości, ale też i wszelkich Jego zamiarów wobec człowieka. Wszystko to, co o Bogu winniśmy wiedzieć, co możemy się nauczyć, dowiedzieć, wszystko zaczyna się i kończy na Jego Synu. Ciekawe jest to, że kiedy patrzymy do Ewangelii, Pan Jezus nie ukrywa tego, kim jest, co sam o sobie uważa ku radości swoich wrogów, ale mówi o tym otwarcie. Bo co można sobie pomyśleć, gdy ktoś mówi: zanim Abraham był, ja jestem. Albo też: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Albo: kto widzi mnie, widzi Ojca. Jak kontrowersyjne jest powiedzenie: nikt nie przychodzi do Ojca w niebie, jak tylko przeze mnie. Co z takimi słowami zrobić? Na to pytanie próbowali sobie odpowiedzieć faryzeusze, aż w końcu wymyślili: trzeba takiego człowieka zabić. Bo nie może być wśród nas ktoś, kto takie rzeczy mówi. Bo albo taki człowiek jest kłamcą, który celowo zwodzi ludzi i lepiej trzymać się od niego z daleka. Albo jest szaleńcem, który nie ma pojęcia o tym, co mówi, sam tego nie rozumie. Albo jest dokładnie tym, za kogo się podaje. Jeśli jako lud ewangelicki, z łaski przez wiarę, widzimy tylko trzecią opcję, to musimy sobie przypomnieć, że jesteśmy automatycznie zobligowani do tego, aby za Nim pójść i Jego naśladować. Bo nie da się ufać Panu Jezusowi i trzymać Go na dystans. Nie da się ufać Mu i za Nim nie iść. siostro i bracie, czy aby pójść za Panem Jezusem świadomie, w swojej wierze, w swoim życiu, w swojej postawie, czy jest Ci potrzebny znak z góry, z nieba? Może jakiś dowód? Popatrz najpierw na Jezusa. Zanim cokolwiek zrobisz, popatrz najpierw na Niego. On swoimi słowami, swoją postawą, wszystkim tym, co czynił i w końcu swoją śmiercią i zmartwychwstaniem daje nam jasne dowody na to, gdzie powinniśmy lokować swoje życie, swój czas, swoje wysiłki, ale także i nadzieję na dzień dzisiejszy i na dzień jutrzejszy. Jeśli wierzę, że Jezus jest tym, za kogo się podaje, to mam przed sobą życie, a obok siebie mam śmierć. I za każdym razem, gdy od Niego się odwracam, odwracam się w stronę śmierci, która, jak wiemy z zeszłego tygodnia, dobrze wygląda, dobrze smakuje i przynosi chwilową przyjemność. Za każdym razem, kiedy od śmierci się odwracam w Jego stronę, staję przed życiem, przed prawdą. Pan Jezus nie mydli mi oczu, mówi jak jest. Nic przede mną nie ukrywa. Mówi o błogosławieństwach, mówi o korzyściach, ale też mówi o kosztach pójścia za Nim. I tego, i drugiego uczy. Na jedno i na drugie wskazuje. Jego priorytetem jednak nie jest nasza chwilowa przyjemność, lecz korzyści wynikające z wieczności, z życia. Zarówno dla nas, jak i towarzyszów Jezusa, największym znakiem czyniącym osobę Jezusa Chrystusa wiarygodną nie są ani znaki, ani cuda, ale Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Od tego się Jego wiarygodność zaczyna. To jest znak Jonasza. Jonasz spędził 3 dni w brzuchu wielkiej ryby. Tak i Jezus, jak zapowiada, musi spędzić 3 dni w otchłani ziemi. Dlaczego taką odpowiedź daje Pan Jezus? Bo chociaż faryzeusze wielokrotnie widzieli naocznie cuda Pana Jezusa, to jednak wszystkie interpretowali jako szatańskie. O tym jest mowa w tym samym rozdziale troszkę wcześniej. Dlatego zwracają się do Niego z prośbą o znak, nie o cud, ale o znak, czyli o coś, co ma bezpośrednie odniesienie do proroctw Starego Testamentu. Zrób przed nami coś, o czym mówili prorocy, zgodnie z naszymi oczekiwaniami i zgodnie z naszym wyobrażeniem Mesjasza. A wtedy zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie, zobaczymy, czy nas przekonasz. Jezus nie ma zamiaru bawić się w takie gierki. Mówi o jedynie możliwym proroczym znaku. O swojej śmierci. Ale znów, nie jest to znak dla faryzeuszy, ale jest to znak dla wierzących. Apostoł Paweł napisał do Koryntian: podczas gdy Żydzi znaku się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo wszelka moc Boża, wszelka mądrość Boża skupia się na Golgocie i na Wielkanocy, na tym wydarzeniu. Tam się wszystko już dla nas zaczyna. Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa okaże się znakiem, za którym pójdą miliony. Ponieważ dopiero konfrontacja z Golgotą i Wielkanocą czyni wiarę zbawienną. Poza Golgotą, poza Wielkanocą, wiara ludzka, niezależnie od tego, w co byśmy wierzyli, pozostaje pusta. Poza Golgotą i Wielkanocą pozostaje sąd. I jest kilka wierszy, kilka tekstów w Nowym Testamencie, między innymi nasz dzisiejszy tekst, które mówią o tym, kto na tym sądzie będzie obecny. I wszystkie te teksty sprowadzają się do przekonania, że sądzić ludzi będą ci, którzy w obliczu zwiastowanego Bożego Słowa potrafili upamiętać się, zawrócić swoimi myślami i swoim życiem ze swojej drogi w stronę Chrystusa Pana. Tak było z Niniwą, której Jonasz przekazał krótkie poselstwo. Jeśli pamiętamy, Jonasz wypowiedział jedno zdanie do Niniwijczyków. Tyle wystarczyło, aby w rezultacie tego zwiastowania krótkiego upamiętać się i pokutować za swoje grzechy. A tu przecież ktoś większy niż Jonasz, mówi Jezus, a pokuty brak. Upamiętania nie widać. Nawet królowa Szeby będzie świadczyć przeciwko nim. Zadała sobie mnóstwo trudu, wysiłku, wyruszyła w bardzo długą podróż, aby poznać Salomona, słuchać jego mądrości. A tu przecież jest ktoś większy od Salomona, mówi Jezus. Dla ówczesnych słuchaczy to twierdzenie warte jest kpiny. Syn cieśli z Nazaretu większy od Salomona? W pierwszej Księdze Królewskiej w 10 rozdziale czytamy, że każdego roku przybywało Salomonowi ponad 660 talentów złota. To jest prawie 23 tony czystego złota. W przeliczeniu na wartość dzisiejszą złota jest to niecałe 3,5 miliarda złotych rocznie. Niewyobrażalne PKB Izraela. Posiadał wojsko i flotę przewyższającą jakiekolwiek królestwo. Postawił budowle, których nie było nigdzie indziej na świecie. Wszystko to jest jednak marnością w porównaniu z Panem Jezusem, który mnoży jedzenie, wodę zamienia w wino, przepędza chorobę, uwalnia z demonów, ucisza burzę i wiatr, ma wpływ na przyrodę, przywraca życie i zwycięża śmierć. Nie ma nikogo takiego. Z chwały Salomona po dzień dzisiejszy pozostał jedynie fragment muru świątyni. Nic więcej. Dzieło Jezusa Chrystusa wpływa, zmienia i kształtuje życie ludzi po dzień dzisiejszy na całym świecie. A mądrość? Nie mamy już takich Salomonów wśród siebie. Ale drodzy, kiedy czytamy, kiedy poznajemy Boże Słowo, kiedy odkrywamy słowa Ewangelii, poznajemy tam Pana Jezusa, źródło mądrości, nasze myśli, jak tysiące rozrzuconych puzli zaczynają układać się w różne obrazy, poznanie, świadomość, zrozumienie odnośnie tego, kim jesteśmy, czym jest świat, kim jest Pan Bóg, czego potrzebujemy najbardziej, co zrobić ze swoim życiem. Oto tu ktoś więcej niż Salomon. Nie chodzi tylko o to, że Pan Jezus ma odpowiedzi na twoje pytania, na twoje wątpliwości, zagadki. Chodzi o coś więcej. On sam jest odpowiedzią. Sam osobiście stanowi odpowiedź. Jest kluczem do naszych braków. Wszędzie tam, gdzie pojawia się żal, gniew, strach, niepewność, wątpliwość, to są dowody na to, że w takiej czy innej dziedzinie naszego życia brakuje nam jeszcze księcia pokoju. Brakuje nam tego zmartwychwstałego. I w takich czy innych dziedzinach życia odzywa się nasze ciało. Dlatego każdy z nas jest jeszcze w drodze. Każdemu z nas jest jeszcze potrzebny Chrystus Pan. Czasem myślimy sobie, jeśli się coś zdarzy, jeśli zostaniemy przekonani, coś nam się udowodni, to może wtedy odpowiem, pójdę, zaufam. Królowa Saby usłyszała o mądrości, o chwale Salomona i postanowiła zobaczyć. Pozostawiła swoje miejsce i wyszła w drogę. I kiedy przybyła na miejsce i poznała Salomona, powiedziała tak. Prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. A i tak nie powiedziano mi nawet połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela, dlatego że umiłował Pan Izraela na wieki. Zobaczcie, co ta królowa mówi. Słyszałam o tobie coś, ale nie wierzyłam. A ostatecznie, kiedy przybyłam, zobaczyłam, doświadczyłam, okazało się, że to nawet nie jest połowa z tego, co zostało mi przekazane. Kochani, kiedy słyszymy wieść o Panu Jezusie, kiedy dowiadujemy się o Nim różnych rzeczy, kiedy uczymy się o Nim różnych rzeczy, to nawet nie jest ułamek procenta w porównaniu z tym, co znajdujemy w Nim, kiedy jesteśmy już w Jego obecności. Ale coś trzeba zostawić, trzeba wyjść. Trzeba sprawdzić. Trzeba odpowiedzieć na wezwanie Ducha Świętego, bo od siedzenia jeszcze nikt niczego się nie nauczył i niczego nie doświadczył. To, co najbardziej mnie fascynuje w perspektywie Bożego Królestwa Wieczności, że wszystko tam będzie wiadome, nic tam już nie będziemy poznawać, niczego się uczyć, będziemy znać odpowiedź na wszelkie pytanie, za wyjątkiem jednej rzeczy. Pana Jezusa będziemy poznawać wiecznie, cały czas na nowo, cały czas w sposób świeży. Jest to najbardziej fascynująca rzecz dotycząca wieczności, na którą nie mogę się doczekać. Ale namiastkę tego doświadczyć możemy tu na ziemi za każdym razem, kiedy otwieramy Jego Słowo, kiedy poznajemy to, co o Panu Jezusie jest napisane, kiedy przyglądamy się temu, co mówi, co robi, jak się zachowuje, kiedy wgłębiamy się w Jego postać. To jest namiastka tej wieczności, którą nam zostawił z jakiegoś powodu. Podsumujmy co nieco. Jezus w odpowiedzi na żądanie znaku porównuje się do Jonasza, który najpierw spędził 3 dni w głębinach morskich, aby później swoim krótkim zwiastowaniem wzbudzić pokutę wśród Niniwijczyków. Tu jednak jest ktoś więcej niż Jonasz, abyśmy, tak jak Niniwijczycy, odpowiedzieli. Dalej przyrównuje się też do królowej Saby, która wiele darów przywiozła Salomonowi, ale jeszcze więcej od niego otrzymała. Skarbów, mądrości, poznania Boga. A tutaj? Wśród nas? Czy jest dzisiaj tutaj ktoś większy od wszystkich proroków Starego Testamentu? Od apostołów? Czy jest wśród nas ktoś większy? Jeśli tak, to co zrobisz? Amen.